Witam Państwa, jest wtorek, 2 marca, minęła godzina 19. Nazywam się Cezary Kłosowicz, zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Orlen przejął media lokalne. Państwowy koncern paliwowy sfinalizował transakcję przejęcia spółki Polska Press, która wydaje ponad 100 lokalnych czasopism w całym kraju. W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej spółki czytamy: 1 marca została podpisana umowa kupna spółki Polska Press przez PKN Orlen. Oznacza to, że spółka PKN Orlen jest formalnym właścicielem Polska Press, która wchodzi obecnie w skład grupy kapitałowej Orlen. Jednocześnie z zarządu Polska Press odchodzi prezes Dorota Stanek, która złożyła rezygnację ze stanowiska. Polska Press wydaje 20 dzienników lokalnych i ponad 100 regionalnych tygodników, m.in. Kurier Lubelski, Nowiny, Echo Dnia, Dziennik Zachodni, Głos Wielkopolski i Dziennik Bałtycki. Wczoraj redaktor naczelny Polska Press Grupy Paweł Fonfara zapewnił, że dziennikarze nie odstąpią od zasad niezależnego, uczciwego, wolnego dziennikarstwa. W komentarzu opublikowanym w mediach Grupy Polska Press Fonfara napisał: zapewniam Państwa, że tego samego, co w przyszłości, możecie oczekiwać po nas również w przyszłości, przynajmniej dopóki będziemy mogli kontynuować naszą misję. I to nawet gdyby z jakichkolwiek powodów miała ona potrwać już tylko miesiąc, czy choćby jeden dzień. Od zasad, którymi się kierujemy, niezależnego, uczciwego, wolnego dziennikarstwa nie odstąpimy. Już dziś rozczaruję tych polityków z PiS i ich sojuszniczych ugrupowań, którzy w swoich zapędach oczekują, że od teraz nie będzie w naszych tytułach niewygodnych czy krytycznych materiałów na ich temat. Tak jak na przykład dała temu ostatnio wyraz pani Krystyna Pawłowicz, publicznie szczując na jednego z naszych redaktorów naczelnych po ujawnieniu niewygodnych dla niej informacji. Albo gdy bardziej subtelnie próbowano przekonywać nas, że nie powinniśmy zbytnio angażować się w krytykę fatalnego przecież projektu nałożenia na media nowych podatków. Podkreślam więc, że takie materiały będą się pojawiać dokładnie tak jak do tej pory, lokalnie, regionalnie i centralnie, zawsze gdy będzie ku temu powód. PiS i jego sojusznicy rządzą już przecież Polską samodzielnie 5. rok, tym bardziej jako nieskrępowana żadnymi ograniczeniami władza, w naturalny sposób muszą podlegać krytyce. Rozczaruje jednak również polityków opozycji czy samorządowców. Nie poddamy się bowiem szantażowi moralnemu, jaki próbujecie stosować, jakoby od teraz każdy krytyczny tekst na temat władz samorządowych, PO, ugrupowania Szymona Hołowni, Lewicy, Konfederacji czy PSL miałby być dowodem na nasze przejście na stronę władzy. Takie teksty były u nas zawsze i takie teksty również nadal się będą ukazywać. Nie będziecie w naszych mediach jako opozycja podlegać żadnej szczególnej ochronie. Zmienia się właściciel. My zostajemy tacy sami i takie pozostaną nasze gazety i portale internetowe. Uczciwe, niezależne, wolne, napisał Fonfara. Prokurator nie przesłuchała nagrań Obajtka. Gazeta Wyborcza opisała kulisy oddalenia sprawy składania fałszywych zeznań przez Daniela Obajtka, obecnego prezesa Orlenu. Nagrania rozmów, które w zeszłym tygodniu opublikowała Wyborcza, wskazują, że Daniel Obajtek wbrew prawu kierował firmą, będąc jednocześnie wójtem Pcimia, oraz składał fałszywe zeznania pod przysięgą. Nagrania te prokuratura dostała już w październiku 2016 roku, kiedy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożył Roman Lis, wuj Obajtka i jego pierwszy pracodawca. Prokuratura po miesiącu wydała decyzję o odmowie wszczęcia postępowania. Jak przekazała Wyborcza i krakowska prokuratura, osoba, która wydała decyzję, nawet nie odsłuchała przekazanych nagrań, a tylko zapoznała się z załączonymi do zawiadomienia transkrypcjami zapisów rozmów telefonicznych. W uzasadnieniu decyzji zeznania sądowe Obajtka z 2014 roku uznano za wiarygodne i oceniono, że zawiadomienie złożone przez Romana Lisa jest wyrazem niezadowolenia niekorzystnym dla niego wyrokiem. Hołownia wyprzedza PiS. W ostatnim sondażu Instytutu Badań Spraw Publicznych dla portalu stanpolityki.pl ugrupowanie Szymona Hołowni znacząco wyprzedziło Prawo i Sprawiedliwość. Ponad 31% ankietowanych deklaruje, że oddałoby głos na Polskę 2050 Szymona Hołowni. Prawo i Sprawiedliwość miałoby otrzymać niecałe 27%. Koalicja Obywatelska zajęła w sondażu trzecie miejsce z wynikiem niemal 19%. W innych sondażach partia Hołowni nie jest tak wysoko, ale też idzie w górę. W ostatnim sondażu Ibris dla portalu Onet wygrywa PiS z prawie 33% poparciem, druga jest Koalicja Obywatelska ponad 18%, Polska 2050 na trzecim miejscu z wynikiem ponad 17%. Polityk Polski 2050, senator Jacek Bury, tak dla telewizji Idź Pod Prąd, skomentował dobre wyniki swojego ugrupowania. Cieszymy się z tego, że nasza praca i propozycje dla Polski spotykają się z uznaniem. To docenienie przez ludzi motywuje nas jeszcze bardziej do pracy. Do zbudowania lepszej Polski potrzeba wysiłku nas wszystkich. My jesteśmy gotowi, aby wziąć odpowiedzialność za kraj i obywateli. Paweł Chojecki, pastor Kościoła Nowego Przymierza, którego współzałożycielem był Jacek Bury, w dzisiejszym Idź Pod Prąd na żywo stwierdził, że powodzenie ruchu Szymona Hołowni będzie zależeć od roli senatora Burego w tej formacji.
To jest człowiek, można powiedzieć, z innej mąki czy z innej gliny niż większość polityków okrągłostołowych czy tych z Warszawy. No, zobaczcie karierę takiego zbawiciela czy nowej twarzy, tak to miała być, taki nowy Morawiecki, pan Obajtek, nie? No to zobaczcie, jaka jego kariera biznesowa, jak on zaczynał, jaki jest jego poziom moralny. To sobie porównajcie. Jacek Bury zaczynał swoją karierę naprawdę ciężką i uczciwą pracą. Nie? Był wtedy właśnie w naszym kościele, był chrześcijaninem, prowadził też, angażował się społecznie, można powiedzieć, na tym polu chrześcijańskim. Potem, jak tak twierdzi, odszedł od Jezusa, no dalej prowadził takie działania charytatywne. Tu w Lublinie jest znany, jeśli chodzi o kluby sportowe, tam wspierał i różne inne rzeczy. Czyli to jest człowiek, który oczywiście dorobił się ogromnego majątku, ja nawet nie wiem jakiego, ale który cały czas w jakiś sposób starał się tym majątkiem dzielić.
Pastor Chojecki wystosował też na antenie apel do senatora Burego.
Wiesz, jak ciężko zarabia się pieniądze. Wiesz, jak ciężko się Polakom żyje, bo nie odszedłeś, że tak powiem, nie odleciałeś w kosmos jakieś bańki, wiecie, dla milionerów i tak dalej. Pomyśl o tym, że Polacy już długo nie wytrzymają, że naprawdę jest coraz gorzej. Ilu już wyjechało? Ilu tu jest w depresji czy popełnia samobójstwa? Naprawdę ludzie muszą mieć nadzieję. Muszą mieć przynajmniej otwarcie w tym obszarze bogacenia się, bogacenia się, utrzymania się. Wiesz, jak to jest. Zrób tak, żeby rzeczywiście program gospodarczy waszego środowiska był zbawienny dla Polski. Uratował tę jeszcze resztkę normalności. Dajcie jasny program gospodarczy, prawdziwie wolnorynkowy. To wtedy zdobędziecie serca Polaków.
Sąd uniewinnił aktywistki oskarżone o obrazę uczuć religijnych przez rozwieszanie wizerunków Matki Boskiej Częstochowskiej z tęczową aureolą. Chodzi o sprawę z 2019 roku, kiedy w jednym z płockich kościołów wystawiono instalację przedstawiającą grób pański, którego ściany zbudowane były z pudełek przedstawiających różne grzechy. Na pudełkach znajdowały się napisy takie jak egoizm czy zdrada, a także gender i LGBT. Te hasła wzburzyły płockie aktywistki, które w odpowiedzi rozwiesiły w okolicy kościoła plakaty i naklejki z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej z tęczową aureolą. W czerwcu zeszłego roku do sądu trafił akt oskarżenia. Przedstawiono w nim zarzuty z artykułu 196 Kodeksu Karnego, który mówi o obrazie uczuć religijnych przez znieważenie przedmiotu czci religijnej. Czyn zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Proces o obrazę uczuć religijnych ruszył w styczniu tego roku. Dziś sąd wydał wyrok uniewinniający. Jak uzasadniała sędzia Agnieszka Warchoł, oskarżenie nie wykazało w żaden sposób, że działania oskarżonych były intencjonalnie ukierunkowane na obrazę uczuć religijnych katolików, a zamiarem działań było znieważenie wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. Według sądu aktywistki nie kierowały się chęcią obrażenia uczuć religijnych, ale chciały zwrócić uwagę na problem homofobicznych treści i walczyć o równouprawnienie. Prokurator Ewa Przybyłowska-Dołhun stwierdziła, że nie zgadza się z treścią orzeczenia i zapowiedziała apelację. Myślę, że decyzja o sporządzeniu apelacji będzie podjęta, ale po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia sądu, powiedziała prokurator. Nie będzie można odtworzyć dokumentów ze spalonego krakowskiego archiwum, ponieważ żaden z dokumentów nie został zdigitalizowany. Tak wynika z odpowiedzi rzeczniczki prasowej prezydenta Krakowa na pytania portalu Onet. Urząd nie ma obowiązku digitalizowania dokumentów archiwalnych i jej nie wykonał, czytamy w piśmie. Szczęśliwie urząd posiada kopię części dokumentów, ale jak przyznaje rzeczniczka, tylko nowszych. Rejestry prowadzonych spraw, zwłaszcza tych młodszych, są jak najbardziej do odtworzenia w mniejszym lub większym zakresie. Problemy mogą dotyczyć dokumentów starszych, które nie miały kopii, napisała rzeczniczka. W halach archiwum Urzędu Miasta Krakowa, które spłonęły na początku lutego, znajdowało się 20 km akt, czyli około 150 do 200 milionów dokumentów, w tym książki meldunkowe sięgające roku 1931 i karty dowodów osobistych zawierające informacje ważne dla historii miasta. Jak informuje dziennikarz Wojciech Mucha, w archiwach znajdowały się m.in. dokumenty dotyczące Stanisława Lema, Marka Grechuty czy Wisławy Szymborskiej. Z pożaru wydobyto około 600 kg dokumentów, które trafiły do Archiwum Państwowego w Katowicach. To około 1 promila wszystkich przechowywanych akt. Krakowska prokuratura prowadzi postępowanie pod kątem podpalenia. Poseł Lewicy chce usunięcia dzieła Sienkiewicza z listy lektur szkolnych. Poseł Maciej Gdula zaapelował o całkowite przebudowanie kanonu lektur szkół podstawowych. W mediach społecznościowych podzielił się swoimi przeżyciami związanymi z dziełem Henryka Sienkiewicza. Moja 11-letnia córka przebrnęła przez W pustyni i w puszczy. Nie ma chyba w polskiej literaturze drugiej podobnej perły łączącej w takim natężeniu rasizm, kolonializm i patriarchat. Kanon lektur w podstawówce nadaje się do kosza. Przestańmy męczyć i zatruwać dzieci, napisał na Twitterze. Jak dodał, w książce jest rasizm, pochwała panowania białych i apologia męskiego otaczania opieką. Nie pamiętałem tego z dawnej lektury, teraz było uderzające, napisał Gdula. Poseł przedstawił swoje propozycje lektur. Zamiast W pustyni i w puszczy proponuje Cyryl, gdzie jesteś, Woroszylskiego. Zamiast Chłopców z placu broni, Wojnę, która ocaliła mi życie, Kimberly Brubaker Bradley. Zamiast Kamieni na szaniec, pamiętnik z powstania warszawskiego, Białoszewskiego. Tymczasem obecny minister edukacji Przemysław Czarnek chce iść w inną stronę. Proponuje m.in. użycie w edukacji encyklik papieża Jana Pawła II, na przykład przy nauce, przedsiębiorczości czy edukacji seksualnej. Jak rozstrzygnąć ten konflikt? Mówił pastor Paweł Chojecki, Widź pod prąd na żywo.
Prywatna szkoła. Ja bym wolał, żeby nie było żadnych publicznych szkół. Może można zrobić jakiś ten bono oświatowy, stary pomysł Unii Polityki Realnej, jak właśnie dojść do prywatnych szkół, że przez ileś tam lat, czy sześcioklasową, czy ośmioklasową robimy szkołę dla wszystkich bezpłatną, to znaczy płacą w podatkach i z budżetu to wraca. Każde dziecko ma taki bon i idzie do dowolnej szkoły prywatnej i tam go muszą przyjąć i tak dalej, i tak dalej. Być może w niektórych trzeba dopłacać. No to ten system można tam opisywać, nie? Ale myślę, że system państwowych szkół się nie utrzyma, dlatego i ten boom na edukację domową, i szkoły prywatne, bo ludzie już nie chcą do tego kołchozu wysyłać dzieci. Z różnych przyczyn. Lewacy będą mieć przeciwko temu, że tam jest religia i ksiądz chodzi, inni no to tam jeszcze z innego i tak dalej. Trzeba zrobić naprawdę szybką prywatyzację szkolnictwa.
Resort Zdrowia poinformował dziś o 216 zgonach i 7900 zakażeniach chińskim koronawirusem. Łącznie z powodu wirusa zmarło już w Polsce 44 tysiące osób. Liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone przekroczyła dziś 15 400. W użyciu jest obecnie ponad 1540 respiratorów. Wykonano już ponad 3 380 000 szczepień, w tym 44 tysiące wczoraj. Dwie dawki szczepionki otrzymało już 1 190 000 osób. Stwierdzono ponad 3,5 tysiąca przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. Już 2 miliony 550 tysięcy osób zmarło z powodu chińskiego koronawirusa na całym świecie. Tylko wczoraj zmarło 6 tysięcy osób. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała wczoraj, że jeszcze w tym miesiącu Komisja przedstawi propozycję cyfrowych paszportów szczepionkowych, które miałyby być używane na terenie Unii Europejskiej. Von der Leyen napisała na Twitterze, że paszport będzie nośnikiem informacji o szczepieniach, wynikach testów lub przebyciu zakażenia przez posiadacza. Jak zaznaczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej, paszporty będą funkcjonowały w oparciu o poszanowanie ochrony danych, bezpieczeństwo i prywatność. Niemcy budują przy granicy z Polską covidowe centra testowe. Telewizja Polsat podaje, że przy przejściach granicznych Lubieszyn i Świnoujście powstają placówki przeznaczone do szybkiego i taniego przeprowadzania testów u pracowników transgranicznych. Polsat podaje, że Polska może wkrótce znaleźć się na niemieckiej liście państw wysokiego ryzyka epidemicznego. Na liście znajdują się kraje, w których tygodniowa liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców wynosi ponad 200. W Polsce to obecnie 180. W przyszłym tygodniu w Niemczech do użytku wejdą testy na obecność koronawirusa, które będzie można wykonać w domu. Niemiecki dziennik Deutsche Welle podaje, że testy mają pojawić się 9 marca w drogeriach sieci DM. Słowacja zakupiła 2 miliony dawek rosyjskiej szczepionki przeciw koronawirusowi Sputnik V. Dziś w słowackich Koszycach wylądował samolot z pierwszą partią preparatu, to 200 tysięcy dawek. Jeszcze w marcu przybyć ma kolejna dostawa licząca 400 tysięcy. Dzisiaj samolot powitał m.in. premier Słowacji Igor Matowicz i minister zdrowia Marek Krajci. Szef słowackiej dyplomacji Iwan Korczok skrytykował obecność polityków na lotnisku, mówiąc: ani mnie, ani nikomu z rządu nie przyszło do głowy witać szczepionki, które nadeszły z innych państw. Sytuacja epidemiczna nadal jest dramatyczna w Czechach. Dziennik Lidowe Nowiny podaje, że w czeskich szpitalach przebywa obecnie rekordowe ponad 7700 zakażonych. Rośnie też liczba wykrywanych zakażeń. Władze Czech ogłosiły, że wprowadzą obowiązkowe testowanie osób zatrudnionych w dużych zakładach pracy. Czeski wicepremier i minister przemysłu i handlu Karl Havlíček oświadczył, że w ciągu 2 tygodni w 10 tysiącach firm przebadanych ma zostać ponad 2 miliony pracowników. Liczba zakażeń gwałtownie rośnie także we Włoszech. Włoski minister zdrowia Roberto Speranza podał, że pogarszającą się sytuację epidemiczną zgłaszają wszystkie regiony Włoch. Brytyjsko-szwedzka firma AstraZeneca, produkująca szczepionki przeciw koronawirusowi, ogłosiła, że jest gotowa odstąpić licencję zaufanemu partnerowi, by skutecznie zwiększyć produkcję preparatu. Dyrektor włoskiej filii koncernu Lorenzo Vittum powiedział w poniedziałek, że firma nie jest w stanie produkować i dostarczać tyle dawek, ile zakładała na początku. Jak powiedział, koncern zdaje sobie sprawę, że nie dotrzymał zobowiązań. Dodał, że firma już podjęła działania w kierunku znalezienia partnera do produkcji szczepionek. Media w Chinach coraz częściej padają ofiarą ograniczania wolności słowa, a dziennikarze są coraz ostrzej prześladowani. Takie wnioski przedstawił Klub Korespondentów Zagranicznych w Chinach. Z ankiety przeprowadzonej przez klub wśród 150 pracowników redakcji wynika, że komunistyczne władze Chin drastycznie ograniczyły wolność mediów i dziennikarzy. Organizacja twierdzi, że w sondażu już po raz trzeci z rzędu nikt nie stwierdził poprawy warunków pracy w Chinach. W wydanym przez klub raporcie czytamy: chińskie władze dramatycznie nasiliły w 2020 roku działania w celu utrudnienia pracy zagranicznym korespondentom. Wszystkie gałęzie władzy państwowej, w tym systemy nadzoru wprowadzone, by opanować koronawirusa, zostały wykorzystane do nękania i zastraszania dziennikarzy i chińskich kolegów po fachu, a także osób, z którymi zagraniczna prasa chciała robić wywiady. Jeden z ankietowanych podczas odpowiadania na pytania z ankiety miał powiedzieć: byłem zaskoczony poziomem zastraszania i nękania w tym roku, szczególnie w przypadku jakichkolwiek doniesień związanych z koronawirusem. Podczas licznych wyjazdów reporterskich byliśmy bez przerwy śledzeni przez nawet tuzin nieoznakowanych samochodów. Nękano nas, grożono nam i powstrzymywano nas przed zdobywaniem materiału. Odmawiano wstępu do hoteli, a później po powrocie do Pekinu wezwano nas do chińskiego MSZ i zarzucono nam, że to my jesteśmy odpowiedzialni. Świecący tatuaż przekaże informacje o stanie zdrowia. Taką przyszłość planują naukowcy z Włoch i Wielkiej Brytanii. Marcin Palimonka.
Naukowcy z University College London i włoskiego Instytutu Technologii opracowali technologię świecących tatuaży. Wykorzystano w tym celu technologię OLED, znaną z najnowszych smartfonów ze zginanymi ekranami. Dzięki temu w przyszłości świecące tatuaże będą mogły być umieszczane na ludzkiej skórze, która cały czas zmienia swój kształt. Na razie naukowcom udało się umieścić tego rodzaju tatuaż na szkle, plastikowych butelkach, papierze i owocach. Emisja światła odbywa się dzięki warstwie świecącego polimeru, który jest umieszczony pomiędzy parą elektrod na warstwie izolacyjnej. Po dostarczeniu zasilania do elektrod tatuaż świeci na zielono. Na obecnym etapie rozwoju możliwe jest emitowanie tylko zielonego światła, ale w przyszłości technologia ma emitować również inne barwy, tak jak ekrany OLED. Tatuaże są nanoszone na powierzchnię za pomocą mokrego transferu, podobnie jak obecnie istniejące tymczasowe tatuaże i mogą być usunięte wodą z mydłem. Technologia ma znaleźć zastosowanie nie tylko w sztuce, ale również w medycynie. Tatuaż może współpracować z urządzeniami wearable i wyświetlać ostrzeżenia na skórze pacjenta.
Przechodzimy do wiadomości ze świata sportu. Gdyby żył dziś, obchodzilibyśmy setną rocznicę jego urodzin. Kazimierz Górski, najwybitniejszy trener w historii polskiej piłki nożnej, urodził się 2 marca 1921 roku we Lwowie. Był najstarszym z sześciorga rodzeństwa. W czasie wojny zgłosił się na ochotnika do Wojska Polskiego. W latach 1966 oraz 1970-76 był selekcjonerem reprezentacji Polski. Największe sukcesy, jakie odniósł z kadrą, to złoty i srebrny medal Igrzysk Olimpijskich oraz trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w 1974 roku. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie nowotworowej w wieku 85 lat. Formuła 1 nie chce szczepień poza kolejnością. Bahrajn zaproponował zaszczepienie personelu Formuły 1 przeciwko koronawirusowi, jednak organizacja najbardziej prestiżowych wyścigów samochodowych z siedzibą w Londynie odmówiła. Firma zatrudniająca w większości Brytyjczyków twierdzi, że nie planuje szczepień poza kolejnością i personel czeka na otrzymanie preparatu w ramach brytyjskiej opieki zdrowotnej. Według BBC w podobny sposób na propozycję Bahrajnu mają odpowiedzieć zespoły. Najbardziej bezbronni ludzie na świecie to jest priorytet w szczepieniach. My nie chcemy przeskakiwać kolejki, mówił w lutym Stefano Dominicali, szef Formuły 1. Grand Prix Bahrajnu odbędzie się 28 marca. Iga Świątek, aktualnie najlepsza polska tenisistka, zwyciężyni French Open 2020 i turnieju WTA 500 w Adelaide, została ambasadorką Xiaomi, chińskiej firmy technologicznej zajmującej się projektowaniem, produkcją i sprzedażą smartfonów, tabletów i innej elektroniki użytkowej. Iga w ostatnim czasie nawiązała współpracę jeszcze z Rolexem czy Lexusem. Przypominamy jednak, że w odróżnieniu od tych dwóch marek Xiaomi znajduje się pod kontrolą komunistycznych władz chińskich i bierze udział w wojnie technologicznej. Celem komunistycznej partii Chin jest przejęcie kontroli i wpływów na całej planecie. Zajęcie pozycji światowego lidera technologicznego to jeden ze środków do osiągnięcia tego celu. Xiaomi uważa się za zastępcę skompromitowanego Huawei'a. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19, a jeszcze dziś o 20.30. Apokalipsa w Biblii w czasie zarazy. Zapraszam. Do zobaczenia.